ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Joanna Scheuring-Wielgus, nowa europosłanka Lewicy. Witam Panią bardzo serdecznie.
Witam Panie redaktorze, witam właściwie Państwa.
Cieszy się Pani, czy płacze, bo wynik jest dramatyczny Lewicy. No ale Pani weszła.
W zasadzie, Panie redaktorze, to są takie słodko-gorzkie emocje. Przede wszystkim jestem strasznie zmęczona, bo jesteśmy po tym maratonie wyborczym i mam wrażenie, że po prostu schodzi mi cała adrenalina z przedostatnich wielu miesięcy.
A co się stało? Co się stało, że Lewica ma tak beznadziejny wynik? To jest jeszcze gorszy wynik niż w wyborach samorządowych. Troszkę gorszy.
Troszkę gorszy.
6,3%. Co się dzieje z wami? Ja że powiem, z wybory na wybory jest gorzej.
Oczywiście to jest wynik, który mi się nie podoba. Nie? Jakby nie będę tutaj udawać i nikt nie udaje, że jest dobrze i chcieliśmy, żeby on był lepszy. Liczyliśmy na to, że zresztą, że w wyborach do Europarlamentu może być lepiej, bo
to wszystko
wybory,
ta wata,
wszystko to
którą
wiemy.
Trzeba wypchnąć, dobrze, a teraz?
No tak, ale trzeba to powiedzieć, natomiast powiem panu tak, to co ja zauważyłam, jeżdżąc po Wielkopolsce, naprawdę bardzo intensywnie brałam udział w tej kampanii, miałam takie wrażenie, że ludzie nas utożsamiają z Koalicją Obywatelską jako taką jedną masę, czyli że ja jestem z Koalicji Obywatelskiej, więc głosujemy na Koalicję Obywatelską, która jest powiedzmy tą dużą siłą i tak dalej. I być może był taki dysonans w momencie, kiedy ludzie byli, nie wiem, i głosowali, i się zastanawiali, stwierdzili, no nie, no to ta Scheuring-Wielgus to jest stąd, no to trzeba głosować tu. Nie wiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ta sytuacja z zeszłego tygodnia na granicy, bardzo wzmożona, myślę, że dała też w jakimś momencie w środę, czwartek, piątek, takie paliwo jednak dla Koalicji Obywatelskiej, dla Tuska, silna partia, bezpieczeństwo. Te ostatnie dni zawsze są takie kluczowe. One też były bardzo
czyli
kluczowe.
Czyli pani mówi, że wycięła was polaryzacja i zlanie się z Koalicją Obywatelską, to ja pani zacytuję taką ankietę.
Ale jeszcze jedną rzecz powiem. Jeszcze jedną chciałam, bo też nie chciałabym jakby zwalać wszystkiego na czynniki zewnętrzne, bo uważam też, że coś jest nie tak u nas, tak?
No właśnie, właśnie, o to
coś
pytam.
Jest nie tak u nas i trzeba na spokojnie, bez emocji, bo oczywiście emocje są w nas wszystkich, ale ja zawsze uważam...
A co pani zdaniem jest nie tak u was?
Nie chciałam... Panie redaktorze, my się umówiliśmy dzisiaj, bo się zdzwoniliśmy z liderami. Ja też jestem w zarządzie, że trzeba to wszystko przegadać,
porozmawiać. No nie, to już dobrze, zostawmy. To ja zrobię
nie
inaczej.
Nie chcę na czynniki
dobrze, dobrze.
Tego
no właśnie,
rozkładać,
no,
ale no dobra.
Nie ma sensu trochę taka rozmowa. To ja pani zacytuję ankietę, która krąży wśród waszych wyborców, bo rozumiem, że waszym wyborcom coś wypadałoby powiedzieć. I ta ankieta na Twitterze brzmi, co teraz powinna zrobić Lewica? Są 4 punkty. Mhm. Co teraz powinna zrobić Lewica? Punkt 1. Zmienić liderów. Punkt 2. Zmienić program. Punkt 3. Mocniej dystansować się od Platformy i Tuska. Punkt 4. Mocniej pójść w 100% antypis. Który guzik naciska Joanna Scheuring-Wielgus?
No myślę, że ten z Platformą. Jeszcze jest jedna rzecz, o której nie powiedziałam we wcześniejszej
wypowiedzi. Ale który guzik? Dobrze, ale który guzik pani naciska? Mocniej dystansować się od Platformy i Tuska, tak?
Tak, tak. Tak, bo to nas nie odróżnia, ale też uważam, że dużym kłopotem jest dla nas to, że nasz klub lewicowy, sejmowy jednak jest podzielony, bo jest i nowa lewica, która jest w rządzie i jest Razem, który nie jest w rządzie i ludzie też tego nie rozumieją.
No dobrze, Adrian Zandberg z partii Razem dziś w TVP Info mówi tak. Lewica grzeczna, uległa, potulna, to lewica dla nikogo. Czas na twarde postawienie sprawy w rządzie. Zgadza się pani z tym?
I tak i nie, dlatego że nie jesteśmy potulni i gładcy. Adrian Zandberg nie jest w rządzie, więc nie wie, jak wyglądają nasze rozmowy. I
ale
nasze...
sama pani mówi, że nie sposób, że wyborcy was mylą z Platformą.
Nie, tak, ale wie pan co, bardzo łatwo się mówi z perspektywy osoby, która jest poza. Adrian Zandberg jest poza, partia Razem jest poza. Nie uczestniczy w wielu kwestiach decyzyjnych i walki o pewne postulaty, które są realizowane, nasze lewicowe. Przykładem koronnym jest tutaj Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która jest prymuską w rządzie. I jej postulaty...
Która niedawno została skarcona osobiście przez premiera Tuska.
Zdarzają się takie sytuacje, ale Agnieszka
wyskoczyła z płacą minimalną zbyt
ale
wysoką.
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest posłanką merytoryczną i niezależną i myślę, że w koalicji w takich rozmowach różne takie sytuacje się będą zdarzały. Zresztą no, Donald Tusk jest szefem rządu, więc ma prawo jednych karcić, drugich nagradzać. No tak to wygląda.
Teraz was będzie szczególnie, myślę, chętnie karcił, jak ktoś ma 6,3%, to go łatwiej karcić. Ale dobrze, z tych czterech punktów ominęła pani jeszcze punkt zmienić liderów. Pierwszy, zmienić liderów. Nacisnęłaby pani ten guzik?
Panie redaktorze, w przyszłym roku mamy wybory, one będą jesienią. Mamy 30 tysięcy członkiń i członków. Każdy może startować.
Czy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, pani zdaniem, powinni ustąpić po tym kolejnym beznadziejnym wyniku lewicy z szefowania?
Zupełnie serio uważam, że nie, dlatego że mamy wybory i będzie walka o władzę i każdy, kto chce zostać szefem partii, tak dużej, jaką jest Nowa Lewica, powinien wystartować i zawalczyć o władzę. O władzę się walcza, nie dostaje.
Fatalne wyniki są teraz, a nie za rok.
No tak, ale panie redaktorze, taki jest statut i jeżeli, powiem tak, jeżeli będzie decyzja na zarządzie, żeby, nie wiem, coś przyspieszyć czy nie przyspieszyć,
ale wiadomo, że na zarządzie nie będzie decyzji. No, rozumiem,
no bo nie
że,
podejmuje się decyzji pochopnie w partii, panie redaktorze.
Że de facto słyszę, że nic się nie stało, kochani. No, zostajemy ze starymi liderami. Ja nie wiem, czy wasi wyborcy was nie zjedzą za takie dobre samopoczucie. Zmienić program. Ja rozumiem, że rozszyfrować się, to zmienić program da się na to, czy więcej o aborcji LGBT, czy więcej o sprawach społecznych, CPK, kolei i tak dalej. Jakby pani
panie redaktorze, przede wszystkim nikt nie ma dobrych humorów na lewicy, bo tutaj akurat się z panem redaktorem nie zgadzam, bo liderzy wczoraj i Katarzyna Kotula, szefowa sztabu, wcale nie byli w skowronkach, tylko mówili generalnie jak jest, więc jakby wszyscy mają tę świadomość. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie można w takich sytuacjach podejmować decyzji w momencie, kiedy są duże emocje. Emocje są, to jakby to jest zupełnie normalne. Ja uważam, że trzeba przygotować się do wyborów, które będą w przyszłym roku i trzeba zawalczyć o władzę i tyle. Koniec,
jakby pani miała akcenty po tej lekcji, po tych trzech lekcjach w wyborach, rozłożyć akcenty programowe. Więcej o sprawach światopoglądowych, czy więcej o sprawach społecznych? Jakby pani to rozstrzygnęła?
Panie redaktorze, jak się spojrzy na tematy, które poruszaliśmy, czy to w wyborach parlamentarnych, to było więcej spraw społecznych. To po pierwsze. W wyborach do samorządu rzeczywiście rozmawialiśmy dużo na temat naszych dwóch projektów o liberalizacji prawa aborcyjnego, przez to, że marszałek Hołownia oszukał nas, jeżeli chodzi o wprowadzanie tych projektów pod dyskusję. I jakby, to też nie może być tak, że Lewica o tym nie mówi, bo później się ludzie pytają nas, dlaczego o tym nie mówicie. Natomiast do Parlamentu Europejskiego też mieliśmy bardzo dobry program, chyba też jako jedyni, który był udostępniany i on był o kwestiach społecznych. Być może to nie dotarło.
Mocniej dystansować się od Platformy i Tuska, to rozumiem, że ten punkt pani naciska, ten
tak,
guzik.
Bo jesteśmy tak, kompletnie inni niż Platforma i Donald Tusk.
A jak to wpłynie na rządy? Te wyniki, słabe wyniki Lewicy i Trzeciej Drogi, pani zdaniem, jak wpłyną na rząd?
Myślę, że nie wpłyną na razie, dlatego że mamy swoje szable w polskim Sejmie i te szable są Donaldowi Tuskowi potrzebne do tego, aby rządzić. I decyzje, które by podejmował Donald Tusk, zależą od szabel i Lewicy i Trzeciej Drogi.
Jedna rzecz, którą pani by chciała w Europarlamencie załatwić, żebym za 4 lata o to panią zapytał i pani powiedziała, dowiozłam. Co to by była? Jedna rzecz, krótko.
Europejska Karta Praw Kobiet, ona już jest gotowa. Ten dokument socjaliści i demokraci wypracowali przez ostatnie 2 lata w komisji, którą nadzorował Robert Biedroń i chciałabym, żeby ona była dyrektywą, która będzie obowiązywała we wszystkich państwach członkowskich.
Żegnamy słuchaczy RMF. Zapraszam do RMF24 mediów społecznościowych. Za chwilę porozmawiam oczywiście o granicy, pushbackach i o tym, dlaczego ten wynik lewicy jest tak słaby. Będziemy o tym też rozmawiać. Dziękuję. Joanna Scheuring-Wielgus. No dobrze, jeszcze czwarty guzik, o który nie zapytałem, czyli czwarty pomysł, co robić, który z ankiety, którą wasi wyborcy sobie rozsyłają, to przypomnę mocniej, punkt czwarty, mocniej pójść w 100% antypis. Co by pani na taki punkt powiedziała? Mocniej pójść w 100% antypis.
Nie wiem, co pomysłodawca tej ankiety miał na myśli, dlatego że PiS już nie rządzi. Być może chodzi o rozliczenia, bo też ta jedną z głównych emocji, którą ja spotykałam na ulicach, w zasadzie wszędzie w Wielkopolsce, to było pytanie, dlaczego oni jeszcze nie siedzą? Dlaczego to wszystko trwa tak długo? Tak? No więc być może chodzi o to.
Ale to znowu jest z kolei ruch, żeby się upodobnić do Platformy, no bo to Platforma najgłośniej krzyczy o rozliczeniach. Rozumiem, że jak wy będziecie tacy sami w tym, to się raczej skleicie z Platformą.
Ale my rozliczamy, ja rozliczam w Ministerstwie Kultury, robi to, każdy robi to na swoim poletku, natomiast to jest też sytuacja dla nas na lewicy. Tak jakby wracając do tego pana pierwszego pytania. My jako partia jesteśmy po raz pierwszy w takiej konfiguracji i trzeba się po prostu chyba bardziej rozpychać łokciami w tej koalicji. Tak jak się rozepchaliśmy na samym początku, bo nasi słuchacze być może tego nie wiedzą, ale na przykład rzeczniczka praw dziecka to był pomysł lewicy. Przewodnicząca Komisji do Spraw Pedofilii to też był pomysł lewicy, a na stole leżały kompletnie inne osoby, więc tutaj naprawdę 4 dni zawalczyliśmy, pamiętam wtedy, z Krzysztofem Gawkowskim.
Jeszcze zacytuję Donalda Tuska, który mówi, że ten wynik dla koalicjantów to jest kara za symetryzowanie.
A to chyba Radosław, dla Hołowni.
No, dla was też, bo zdaje się, że obu koalicjantów ma, czy wszystkich troje koalicjantów ma na myśli Tusk. Radosław Sikorski mówi, elektorat domaga się rozliczenia złodziejstwa PiSu, Koalicja Obywatelska ma determinację, może koalicjanci byli mniej kategoryczni. Pani się zgadza z taką diagnozą, że byliście za słabi w antypisie?
Wie pan co, ja w ogóle, ja rozumiem, że ktoś jest pyszny, dlatego że ma więcej, nie wiem teraz, punktów sondażowych i większe poparcie, może takie rzeczy mówić. Natomiast Lewica zawsze była za rozliczeniem PiSu. Wiem, że Hołownia miał z tym problem i nawet to sygnalizował, ale u nas nigdy nie było z tym problemu i zawsze uważaliśmy, że trzeba na maksa po prostu PiS rozliczyć i egzekwować to w ministerstwach. Natomiast zwrócę uwagę na to, że w Ministerstwie Kultury, jeżeli chodzi o rozliczanie ministra Glińskiego, trwa to naprawdę bardzo szybko i sprawnie. Gorzej było to w ministerstwach zarządzanych przez Platformę Obywatelską, czy na przykład przez Polskę 2050, na przykład Ministerstwo Ochrony Środowiska, czy Ministerstwo Aktywów Państwowych, czy Ministerstwo Sprawiedliwości. No tam jest to trochę wolniej, ale to nie są ministerstwa zarządzane przez Lewicę.
Co Lewica ma wymóc na rządzie? Bo pani tydzień temu w Toku mówiła u konkurencji w Tok FM, mówiła, że w koalicji rządowej nie dzieje się najlepiej, jeśli, cytuję panią, jeśli będzie tak, że postulaty, które są dla nas ważne, nie będą realizowane, być może w którymś momencie trzeba będzie podjąć inne kroki. Takich głosów na Lewicy było trochę. Też tak. Anna Maria Żukowska mówiła, że trzeba będzie po wyborach rozważyć koalicję, jeśli nie będą robić tego i tego. Co to znaczy? To znaczy, że w ogóle przychodzi wam do głowy, żeby zerwać koalicję z Koalicją Obywatelską?
To byłaby chyba decyzja niezrozumiała dla naszych wyborców, bo też są takie badania, które pokazują, że nasi wyborcy lewicowi są zadowoleni z tego, że jesteśmy w tym rządzie. Znaczy są takie badania i też jakby mamy tego świadomość. Natomiast dla nas kluczowe jest chociażby kwestia związków partnerskich, ustawy, którą przygotowuję, która w zasadzie jest przygotowana przez ministra Katarzynę Kotulę, która jest gotowa do wprowadzenia, a jednak jest hamowana przez Kosiniaka-Kamysza.
Ale to nie jest wina Tuska, tylko Trzeciej Drogi,
no
PSL-u.
No tak, ale pretensje są do Lewicy, więc to jest... Dostajemy trochę rykoszetem, więc to, co pan zacytował przed chwilą, to jakby tutaj się nic nie zmieniło. Znaczy ja uważam, że jeżeli naszych postulatów nie zrealizujemy, na przykład kwestia mieszkalnictwa.
Właśnie, 3 rzeczy, które związki, dla pani są najważniejsze. Związki partnerskie.
Związki partnerskie, kwestia pieniędzy na mieszkania na wynajem tani, to jeszcze wrzucił do ustawy obecny prezydent Kukucki i mam nadzieję, że to będzie procedowane, pomimo tego, że w zasadzie już wszyscy się nie zgadzają na kredyt 0%, nawet w Platformie Obywatelskiej są takie głosy. No i trzecia kwestia to jest liberalizacja prawa aborcyjnego.
Dobrze, a jeżeli za pół roku się spotkamy i te 3 rzeczy będą nieruszone, to czy wy na serio myślicie o wyjściu z koalicji, czy to jest takie straszonko, gadanie i nic z tego, rozejdzie się po kościach?
Jesteśmy w zasadzie pierwszy dzień po wyborach. Nie mieliśmy jeszcze okazji spotkać się i gorąco porozmawiać, podsumować, wywalić
nie,
wszystkie...
Ale to pytanie, bo te
ale
głosy
teraz,
się
a
w kampanii...
To się wiąże z tym. Ale
te
to
głosy
się
pojawiały w kampanii i one mogły być tym gestem, o którym pani mówi, żeby się odróżnić od Platformy, no to postraszymy, że zerwiemy koalicję, nic nas to nie kosztuje, wiadomo, jest kampania. I pytam teraz, czy te głosy były jakby wynikiem realnej frustracji i realnego pomysłu, że być może, jeśli to tak dalej pójdzie, zerwiemy koalicję, czy to było tylko gadanie wyborcze?
No nie, no to nie było tylko gadanie, dlatego że jak rozmawiamy też z naszymi wyborcami czy wyborczyniami, to oni też są niezadowoleni z tego, że te kwestie nie są zrealizowane. Też pytają się, dlaczego to nie jest realizowane. Ja w Poznaniu byłam... Zachęcałam młodych ludzi w takim klubie do tego, żeby wpłacali pieniądze na opiekę psychologiczną. I tam było młodych, bardzo dużo młodych ludzi, którzy pytało mnie o związki partnerskie. I I to jest też, co jest bardzo częste. Mówią, czemu nie ma tych związków partnerskich? Dlaczego jeszcze tego nie zrobiliście? I rozmawiamy, rozmawiamy i później przychodzi odpowiedź na pytania, na kogo głosowałeś? No, ja głosowałem na trzecią drogę, bo ją ratowałem. A ja mówię, no widzisz.
A kto jest waszym większym takim trudnym partnerem w tej koalicji?
Trzecia
Tusk
droga.
Czy trzecia droga?
Droga? Trzecia droga. Mhm. Akurat z Platformą Obywatelską nawet w tych naszych małych koalicjach, ministerstwach bardziej się dogadujemy niż z trzecią drogą, ale chyba podobnie ma Platforma Obywatelska, że bardziej z nami niż z trzecią drogą.
Jak pani komentuje takie opinie, że Tusk właśnie zjadł przystawki? Czy te wybory były tak ustawione na tak dzikiej polaryzacji po to, żeby was po prostu wyrżnąć, osłabić? No i proszę bardzo, ma Koalicja Obywatelska dwóch słabych koalicjantów, których teraz sobie będzie rozgrywać.
Ma dzisiaj. Nas jeszcze nie zjadł, bo cały czas istniejemy. Mamy 6,6% w wyborach do
Europarlamentu. No to trela do Koalicji Obywatelskiej. Tam
nie, panie redaktorze,
parę osób macie, które już tweetują, tak jak posłowie
KO. Nie, akurat trela jest bardzo złym przykładem, bo on jest lewicowy. Naprawdę bardzo zły przykład akurat pan podał. Natomiast,
dobrze, ale rozumiem pani, o czym mówię. No można was rozebrać na części pierwsze, skusić trochę i tak dalej.
Ale można było to robić już wcześniej, a to jakoś się nie udało. Jesteśmy dużą partią, 30 członkiń.
Macie 6% poparcia.
Jesteśmy bardzo dużą partią. Nie jesteśmy partią kanapową, nie jesteśmy partią marginalną, taką jak inne partie, które
kanapową,
są. Zaraz
kanapową, bo jak z 6,3 zrobi się 5,5, to
nikt nie podejmie decyzji, aby być partią taką jak partie, które są w ramach Koalicji Obywatelskiej, które już nie istnieją, jak na przykład Nowoczesna, czy Inicjatywa Polska,
czyli jak pani
czy Zieloni.
Odpowiada, jak wasi wyborcy piszą, oho, Tusk zjadł przystawki.
Nic nie odpowiadam, w ogóle nie wchodzę w takie dyskusje. Ja w ogóle, panie redaktorze, uważam, że dyskusje na Twitterze są naprawdę nieistotne.
To są też poważne głosy. To są nie tylko głosy na Twitterze, to są po prostu lęki waszych wyborców.
Ale
że
na
zaraz
pewno będziemy o tym rozmawiać. Mówię, nie mieliśmy okazji, nawet wzdzwanialiśmy się dzisiaj, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, przygotowujemy się na spotkanie, bo też czekaliśmy na te ostateczne wyniki. Jest posiedzenie Sejmu teraz, jutro jest klub. No na pewno będą dyskusje. U nas zawsze są żywe dyskusje i bardzo mocne. Każdy wywala na stół to, co chce, ale robi się to wewnątrz partii, a nie w mediach. Więc oczywiście ja mam też swoje emocje, ale zawsze uważam, że emocja jest w ogóle najgorszym takim doradcą. I tyle.
Jak się pani podoba zadawanie prac domowych na weekendy przez Donalda Tuska ministrom?
A zadaje?
Zadaje. Kosiniak-Kamysz dostał do napisania w weekend nową ustawę o użyciu broni.
Powiem panu szczerze, że byłam bardzo rozczarowana zachowaniem Kosiniaka-Kamysza w zeszłym tygodniu. Znaczy byłam nawet zadziwiona, znając go przecież z prac w parlamencie, że nie powiedział prawdy. Być może nie wiedział, że doszło do tej sytuacji, do jakiej doszło. Mówię o odkryciu przez dziennikarzy informacji na temat
trzech żołnierzy
zakutych. Tak, i później była dziwna informacja na temat śmierci tego żołnierza. Niby wszyscy już wiedzieli, że nie żyje. Informacja była podana później. Straszny zamęt i chaos. I zastanawiałam się, ile jest, bo znam Kosiniaka-Kamysza, ile było w tym niewiedzy, a ile po prostu jakiegoś chaosu informacyjnego. Uważam, że było to dla trzeciej drogi bardzo takie
A nie boi się pani, że teraz tak będzie? To znaczy, że premier będzie wzywał tych osłabionych koalicjantów, raz kogoś z trzeciej drogi, jak raz kogoś od was, będzie go beształ publicznie, będzie właśnie, napisz na poniedziałek ustawę.
Panie redaktorze,
i tak dalej.
Jak jest się liderem, to czasami trzeba zdyscyplinować swoich pracowników. Można to robić
W weekend to jest okej.
W sposób taki, jaki to robi Donald Tusk, ale nie ma na co czekać, dlatego że ja przypomnę, że wojna w Ukrainie wybuchła jakiś czas temu i nikt nie pomyślał o tym, żeby zmienić przepisy.
Ale wie pani, że ta ustawa jest o tym, jak łatwiej używać broni na granicy.
I ona chyba jest prezydenta, prawda?
Rząd to ogłosił. Tak, ona jest przerobioną ustawą prezydencką. Ogłosił to na posiedzeniu w Białymstoku. Między innymi żołnierze będą mogli użyć, nie policja i nie Straż Graniczna, mówimy o żołnierzach, odparcie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na naruszalność granicy państwowej.
Czyli nie widziałam tej ustawy. Wie pan, czego mi brakuje w tym wszystkim? Brakuje mi przecinka i informacji, że zrobimy wszystko, aby nikt nie umierał na granicy. Mówię oczywiście to tak opisowo, ale Nie wyobrażam sobie rozmowy na temat obrony naszych granic bez rozmowy na temat uchodźców, którzy tam się znajdują.
Ale właśnie tak się to się odbywa właśnie. Nie, rząd tak. W tej chwili obraduje ale nad tym, znaczy, jak łatwiej strzelać do ludzi, którzy się tam znajdą. Lewica w tej sprawie siedzi cicho.
Bo nie mieliśmy jeszcze okazji. Ja nawet nie słyszałam tej konferencji dzisiaj, bo byłam w Ministerstwie Kultury i od pana się tutaj dowiaduję. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że rozmawiamy o tej ustawie w ten sposób i nie ma tego przecinka, który dla Lewicy jest ważny, bo dla nas to jest kluczowe. To znaczy, po prostu tak jest. Tylko mówię, ta debata w ogóle przed nami, więc zobaczymy, jakie będą te ostateczne zapisy, ale myślę, że nikt na Lewicy się nie zgodzi na taki suchy zapis na ten temat.
Pani mówiła, że w sprawie granicy mówię wprost, że wstydzę się za koalicję 15 października, że nie potrafi sobie z tą sytuacją poradzić. Wstydzi się pani za co najbardziej?
Nadal się wstydzę, panie redaktorze, dlatego że widzę, co przedstawiają organizacje pozarządowe. Ja sama wywodzę się z NGO-sów. Jeżeli jesteś w organizacji pozarządowej, wiele rzeczy robisz wolontariacko. Ci ludzie, którzy pokazują nam te filmy, informacje, przekazują na temat tego, że kolejna, nie wiem, kobieta czy dziecko jest albo, nie wiem, wypychana, albo ciągnięta po ziemi, to nie są informacje...
Jak Donald Tusk pani odpowie, że to są grupy, hordy agresywnych mężczyzn, im bardziej jesteśmy humanitarni, tym bardziej to ich rozzuchwala. To jest prawie dokładny cytat z Tuska.
Nie wszystkich można wrzucać do jednego worka. Uważam, że trzeba na serio zwrócić uwagę na to, co pokazują wolontariusze z organizacji pozarządowych, którzy są na tej granicy od przeszło 2 lat. Znaczy nie można udawać, że się tego nie widzi i że tego nie ma. I to jest jakby ta jedna główna różnica pomiędzy nami a Platformą Obywatelską.
Kogoś pani żałuje? Nie weszli Kurski, Cimoszewicz, Czarnecki, Tun, Petru, Belka. Kogo z tej listy pani żal?
Cimoszewicza i Belki oczywiście. Świetni premierzy i byłoby super. Gdybyśmy mieli lepszy wynik,
Belka
mieliby...
to pani zawdzięcza, pani dobremu wynikowi zawdzięcza swoje...
Panie redaktorze, wybory
i beznadziejnemu wynikowi Lewicy oczywiście.
Wybory do Europarlamentu naprawdę się dziwnie układają i jak pan wie, w zeszłego wieczoru ktoś myślał, że jest europosłem, dzisiaj rano się dowiedział, że nim nie jest. I trzeba się zawsze z pokorą na to przygotowywać, ale byłoby super, był to dla mnie zaszczyt, gdyby ci może być.
Dyrektywę budynkową, to co budziło takie, no naprawdę, dyrektywa budynkowa stała się w tej kampanii.
Nic nie wiem na ten temat tej dyrektywy.
Bazarki, całe bazarki o dyrektywie budynkowej gadały przez
Nie, zupełnie nie wiem nic na ten temat.
Konfederacja straszyła dyrektywą budynkową małe dzieci. Pani nic nie wie o dyrektywie budynkowej?
Nie, nie wiem, mówię szczerze. Nie, bo
ocieplanie domów. Będą wam zabierać domu, przymusowe ocieplanie
Mówimy
i tak
dalej. O jednej z dyrektyw z Zielonego Ładu.
Oczywiście.
No, panie redaktorze, jeżeli chodzi o Zielony Ład, ja też to mówiłam w kampanii wyborczej. To znaczy trzeba wrócić do tego, jakby do idei, dlaczego w ogóle Zielony Ład powstał.
Nie, ale ja serio pytam. Dyrektywa budynkowa. Naprawdę pani nie wie, jakie są założenia dyrektywy budynkowej, od którego roku te ocieplenia i tak dalej?
Nie, panie redaktorze, nie wiem. Mówię zupełnie szczerze. Nie wiem wszystkiego. No przyznaję się do tego.
Ale przecież to ludzi strasznie zgrzewa. Naprawdę.
Ale
Głównym tematem rozmów, nie tylko dlatego, że Konfederacja sobie z tego pałę zrobiła do straszenia, czy tam płachtę, tylko dlatego, że po prostu rzeczywiście tam z Konfederacją, czy bez, z PiS-em, czy bez, ludzi to interesuje i boją się tego w Niemczech, we Francji, w Polsce tak samo.
Do mnie ta informacja nie... Naprawdę, mówię szczerze, zawsze mówię szczerze, odpowiadam. No.
To jest niesamowite, że europosłanka Lewicy nie odpowiada na pytanie o dyrektywę budynkową.
Nie odpowiada, tylko mówi, że do mnie to nie dotarło. No, nie będę udawała, że się na czymś znam, albo że słyszałam, bo tego nie słyszałam.
A ETS-2?
Nie. Jakby zupełnie w kampanii wyborczej rozmawialiśmy w Wielkopolsce zupełnie inne tematy.
Ja już wiem, wie pani co, to ja już w tym momencie zrozumiałem, dlaczego wy macie 6,3%.
Naprawdę. Tylko z tego powodu?
Tak, dlatego że pani pytana o rzeczy, które naprawdę grały w tej kampanii najmocniej, nie jest w stanie na to odpowiedzieć.
No wie pan, w Wielkopolsce grał temat bezpieczeństwa najbardziej. I rozmawialiśmy o bezpieczeństwie granic.
Joanna
rozmawialiśmy
Schering,
o rozliczeniach.
Joanna Schering, rozliczenia. No to myślę,
no to były te tematy,
że od
które
Platformy
były...
nadal was nikt nie odróżni. Joanna Schering-Wielgus, nowa europosłanka Lewicy, gratuluje. 57 tysięcy to jest niezły wynik, więc pani osobista skuteczność jest naprawdę godna szacunku. Jedna z trójki, z trójki posłów, europosłanka jedna Lewicy, jeszcze Śmiszek i Biedroń wchodzą z Lewicy. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję serdecznie, miłego popołudnia.
A państwu też dziękuję i zapraszam jutro na popołudniową rozmowę. Do usłyszenia.